ciągu kilku dni w trzech sąsiadujących ze sobą domach w wiosce na Podkarpaciu zostają zamordowane trzy osoby. Jednej z nich obcięto głowę piłą motorową. Kto był odpowiedzialny za masakrę we wsi Siedliska Bogusz, dowiecie się w tym odcinku Zbrodni Prowincjonalnych. Nagrywam ten odcinek już po raz drugi, bo za pierwszym razem okazało się, że zapomniałam włączyć mikrofon, także będę znała tę historię naprawdę bardzo dobrze. Dzisiejsza historia jest jedną z tych, przy których wielu ludzi mówi, że za takie zbrodnie jedyną słuszną karą jest kara śmierci. To jedna z takich spraw, które budzą przerażenie, bo ofiary zostały wybrane zupełnie przypadkowo. Zostały zaatakowane w swoich własnych domach, czyli tam, gdzie każdy z nas czuje się bezpiecznie. I myślę, że właśnie to jest jedna z tych zbrodni, których każdy z nas boi się najbardziej i właściwie nie dopuszczamy za bardzo do siebie myśli, że one istnieją, bo gdybyśmy cały czas o tym myśleli, no to po prostu nie bylibyśmy w stanie normalnie funkcjonować. Do wydarzeń, o których dziś opowiem, doszło w 2009 roku. Kilka odcinków temu opowiadałam o tym roku, więc nie będę już dzisiaj się na ten temat za bardzo rozgadywać. Przypomnę tylko, że to był rok, w którym trwał jeszcze światowy kryzys finansowy i Ministerstwo Pracy ogłosiło, że stopa bezrobocia przekroczyła w styczniu 2009 roku poziom 10%, a w Siedliskach Bogusz w gminie Brzostek, czyli w miejscowości, w której dzisiaj będziemy, to bezrobocie było już wtedy dużo wyższe, bo wynosiło prawie 16% i przez kolejne lata jeszcze wzrastało. Dopiero w 2014 roku zaczęło się jakoś tak bardziej zauważalnie obniżać. Siedliska Bogusz to wieś na Podkarpaciu. Podkarpacie już w zbrodniach prowincjonalnych kilka razy się pojawiało. Pojawiał się też ten powiat, czyli powiat dębicki, w którym znajduje się ta miejscowość. Także są to strony już nam znane z tego, że dochodzi tu do wyjątkowych i przerażających zbrodni prowincjonalnych, obok których trudno przejść obojętnie. We wsi Siedliska Bogusz mieszka 975 mieszkańców. Jest to więc miejscowość całkiem spora, ale też coraz mniejsza, bo liczba mieszkańców z roku na rok maleje. Jest to zapewne związane z niewielkimi perspektywami, jakie ta okolica może zaoferować młodym ludziom, tym, którzy wchodzą właśnie na rynek pracy. Choć bezrobocie nie jest tu aż tak duże jak w 2009 roku, to wciąż jest wysokie, bo w 2020 roku wyniosło 9,1% i ten spadek jest związany przede wszystkim ze zmniejszeniem się liczby ludności, a nie z tym, że zwiększyła się jakoś szczególnie liczba miejsc pracy. To też wieś spora, jeśli chodzi o powierzchnię. Domy stoją tutaj dość luźno. Jest to taki teren pagórkowaty, więc one znajdują się na różnych poziomach, na różnej wysokości, co niewątpliwie dodaje tej miejscowości uroku. To wygląda bardzo malowniczo, ale też ten luźny rozkład będzie miał znaczenie akurat w tej sprawie, o czym się za chwilę przekonacie. Siedliska Bogusz to poza tym wieś o bardzo długiej historii. Wspomina się o nich już w XIV wieku, kiedy to Kazimierz Wielki te i kilka innych wsi podarował trzem braciom, których nagrodził w ten sposób za zasługi w walkach na Rusi. Później te okoliczne wsie przechodziły z rąk do rąk, trochę należały do benedyktynów, trochę do różnych szlachciców i arystokratów. Pozostałości po tamtych czasach można tu jeszcze odnaleźć do dziś. Na terenie wsi znajdują się ruiny murowanego zespołu dworskiego z XVIII i XIX wieku, a na miejscowym cmentarzu można zobaczyć pomnik Włodzimierza Bogusza, który został zamordowany w 1860 roku podczas rzezi galicyjskiej. A skoro już jesteśmy przy morderstwach, to przestępczość jest tu obecnie znacznie poniżej średniej krajowej, ale też w ciągu ostatnich lat liczba przestępstw bardzo się tutaj zmniejszyła. Niestety wykrywalność tych najcięższych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w gminie Brzostek też jest poniżej średniej krajowej, bo ta średnia to 87%, a tu jest tylko 69%. Co nieco o tym, jak wygląda życie w tej okolicy, można się dowiedzieć z wydawanej tu gazetki Wiadomości Brzosteckie i jeden z newsów brzmi następująco, nosi on tytuł Sportowe posiadówki, no i jego autor pisze, co następuje. Podobno sport to zdrowie. Może i tak. Na pewno mają zdrowe wątroby i jeszcze, prawie dorośli i pełnoletni miłośnicy brzosteckiego orlika, którzy popołudniami i wieczorami w czysto sportowej atmosferze, spowici dymem tytoniowym, obalają flaszki czystej i browary. Niestety mięśnie im bardzo od tego wiotczeją, ani śmieci nie doniosą do kosza, nie wspominając już o ich segregowaniu, a i pęcherz jakoś ciągle wzywa. Uczniowie mówią, że to się nazywa sport ekstremalny. Jak to czytam, to mi się przypomina serial Rancho i ta gazetka, którą tam drukowali i newsem było na przykład to, że proboszcz spalił śmieci. No a tak poza tym, no to widać oczywiście, że spożywanie alkoholu wśród młodzieży jest tutaj problemem, jak w wielu miejscowościach, które nie zapewniają młodzieży żadnych innych sposobów na spędzanie wolnego czasu. No i jak widać, ten problem też został dostrzeżony przez miejscową policję, bo plan działań priorytetowych dzielnicowego na ten rok adresuje właśnie to zagadnienie. Możemy przeczytać, że w rejonie służbowym numer 2 występuje zagrożenie polegające na gromadzeniu się małoletnich w godzinach popołudniowych i wieczornych w rejonie szkoły podstawowej. No i w opisie tutaj mamy następującą notatkę. Gromadząca się młodzież ma zostawiać po sobie nieporządek w postaci pustych opakowań po produktach spożywczych, pustych butelek, często także po alkoholu oraz petów, papierosów, co stanowi zarówno wykroczenie polegające na zaśmiecaniu miejsca publicznego, jak i budzi podejrzenia, iż we wskazanym miejscu może dochodzić do naruszania przepisów prawa związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych. Także tutaj no tak bardzo zachowawczo pani dzielnicowa podeszła do tematu. Nie pisze, że alkohol jest spożywany, tylko że istnieje takie podejrzenie, na co dowodami mają być te puste butelki po alkoholu. No, trzymamy więc kciuki za lokalną policję, żeby tę zagadkę udało się rozwiązać i przechodzimy do sprawy. Wszystko zaczęło się w lutym 2009 roku. Była piękna zima, pobliskie wzgórza pokrywała gruba warstwa śniegu. Dni, jak to zimą, były krótkie, do tego panował mróz, także mieszkańcy siedlisk większość z czasu spędzali w swoich domach. I ten taki sen zimowy przerwała wiadomość, która wstrząsnęła mieszkańcami siedlisk, tak jak chyba jeszcze żadna. Bo morderstwo w niewielkiej miejscowości zawsze jest szokiem i zawsze jest wstrząsem dla całej społeczności, a w siedliskach w ciągu kilku dni doszło aż do 3 morderstw w 3 różnych domach położonych obok siebie, nieco na uboczu. To były takie tradycyjne dla tamtego rejonu stare, drewniane domy. Zwykłe, skromne chaty zamieszkiwane przez zwykłych, skromnych ludzi. I najgorsze było to, że ktoś chodził od domu do domu i zabijał kolejnych mieszkańców wsi, a nikt niczego nie widział, nikt niczego nie słyszał i wszyscy w tym czasie prowadzili sobie swoje normalne życie, nie mając pojęcia o tym, co się dzieje kilka metrów czy kilometrów od ich domu. Wszystko wyszło na jaw w środę 18 lutego, kiedy to pewna kobieta ze wsi siedliska Bogusz postanowiła pójść w odwiedziny do swojej sąsiadki. Zapukała do niej, ale nikt nie odpowiadał. No, kobieta była już starsza, po 70. No i przy takiej pogodzie raczej się za bardzo z domu nie ruszała. Było więc mało prawdopodobne, żeby gdzieś poszła daleko. Też nic na to nie wskazywało. No i okazało się, że drzwi nie są zamknięte na klucz, więc sąsiadka weszła do środka, żeby się przekonać, czy aby starszej kobiecie coś się nie stało. No i tam zastała makabryczny widok. Kobieta nie żyła, a pozycja, w jakiej ją znalazła, rany, głównie na głowie, krew, świadczyły o tym, że bez wątpienia nie była to śmierć naturalna. Mniej więcej w tym samym czasie do drzwi sąsiedniego domu zapukała pracownica opieki społecznej, która regularnie odwiedzała mieszkającą tam kobietę, również samotną, również starszą, po 70. No i niestety na tym te podobieństwa się nie skończyły, bo pani z opieki społecznej również zastała swoją podopieczną nieżywą, pobitą, w kałuży krwi z rozbitą głową. Policja otrzymała wezwania na miejsce zbrodni, no i rozpoczęto te pierwsze czynności śledcze na miejscu, a jedną z podstawowych czynności, jak wiadomo, jest rozpytanie sąsiadów. Tu, jako że domy stały dość daleko od siebie na tym pagórkowatym terenie, to w bezpośrednim sąsiedztwie był właściwie tylko jeden dom i mieszkał w nim 33-letni mężczyzna Krzysztof. Krzysztof miał żonę i dzieci, ale chyba coś w tym małżeństwie się nie układało, bo jego żona nie mieszkała z nim od pewnego czasu, przeniosła się do tej samej miejscowości, ale do domu swojej rodziny. Także mężczyzna od jakiegoś czasu żył samotnie. Mógł więc być jedynym świadkiem tego, co zaszło w dwóch domach, no ale też wychodził tutaj na pierwszego podejrzanego. Policja zaczęła pukać do jego drzwi, ale nikt nie odpowiadał, drzwi były zamknięte na klucz. Skontaktowano się więc z jego rodziną, no i tu się okazało, że Krzysztofa nikt nie widział od dłuższego czasu i też nikt z nim nie rozmawiał, nie miał od niego żadnych wieści. Sytuacja była poważna, więc policja już nie czekając wkroczyła do środka, no i wtedy stało się jasne, że Krzysztof nie będzie już ani świadkiem, ani podejrzanym. Jego ciało było przykryte kołdrą i leżało na podłodze obok drzwi łazienki. Wszędzie były ślady krwi. No ten widok tutaj był najbardziej makabryczny, bo głowę mężczyzny ktoś oderżnął piłą motorową. Ze wszystkich trzech domów zniknęły pieniądze. Mieszkańcy byli więc przerażeni. W małej podkarpackiej wsi grasował seryjny morderca, który wciąż pozostawał na wolności. I wszystko wskazywało na to, że jego ofiarą może paść każdy, bo tutaj z jednej strony mamy młodego mężczyznę, z drugiej strony starsze kobiety. Wygląda na to, że po prostu ktoś poluje na ludzi mieszkających samotnie, którzy dzięki takiemu oddaleniu są po prostu łatwym celem. Jednak policja miała już trop. Z Krzysztofem od kilku dni próbowała się skontaktować jego matka, która dzwoniła do jego domu, ale zamiast jej syna za każdym razem telefon odbierał jego szwagier, również Krzysztof. Mężczyzna mówił, że wszystko jest w porządku, ale za każdym razem miał jakąś wymówkę, dlaczego ten nie może podejść do telefonu. No teraz oczywiście stało się jasne, dlaczego nie mógł. Ale ów szwagier goszczący w domu Krzysztofa natychmiast zainteresował policję, szczególnie, że lokalne władze nie po raz pierwszy o nim słyszały. I zaledwie kilka godzin po tym, jak odnaleziono zwłoki, w sąsiedniej miejscowości policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Jednego z nich policja zgarnęła w sklepie, drugi został znaleziony w pobliskim lesie. I byli to 20-letni Krzysztof, wspomniany już wcześniej szwagier zamordowanego mężczyzny, oraz jego znajomy, 25-letni Dawid. Obaj mężczyźni praktycznie od razu przyznali się do winy. A następnego dnia odbyła się wizja lokalna. Mężczyźni wskazali m.in., co zrobili z narzędziami zbrodni i policja wyłowiła jeszcze tego samego dnia z rzeki siekierę oraz piłę motorową. Podczas wizji lokalnej sprawcy byli też na tyle szczerzy, że przyznali, że gdyby skończyły im się pieniądze, to powtórzyliby ten swój czyn i zaatakowali kolejnych mieszkańców siedlisk. Z tych trzech domów udało im się łącznie zdobyć 3600 zł, a że te pieniądze planowali przeznaczyć właściwie chyba tylko na alkohol, no to nawet oni nie byli w stanie przez tydzień takiej sumy przepić i chyba tylko to ocaliło życie innym samotnym i bezbronnym mieszkańcom tej okolicy. Nie stwierdzono u nich żadnych chorób psychicznych, niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób usprawiedliwić ich czyny, niczego, co mogłoby świadczyć o tym, że byli niepoczytalni w momencie popełnienia tych czynów. Zrobili to, co zrobili z pełną świadomością. Szczególnie interesująca jest tutaj postać 20-letniego Krzysztofa, dla którego, jak się okazało, to nie była nawet pierwsza zbrodnia i który pomimo tak młodego wieku miał już całkiem pokaźną kryminalną kartotekę. Okazało się, że młodszy z morderców miał już za sobą pobyt w domu poprawczym. Spędził tam rok po tym, jak zaatakował starszą kobietę, swoją sąsiadkę. Miał wtedy 16 lat i napadł na kobietę z siekierą, ciężko ją raniąc. Jego ofiara wkrótce zmarła, co było skutkiem odniesionych obrażeń. Jednak pomimo tego kwalifikacji tego czynu nie zmieniono. Krzysztof odpowiedział za usiłowanie morderstwa, a nie za morderstwo. Choć nawet jak na usiłowanie, no to tak krótki czas w poprawczaku wydaje się raczej łagodną karą za tak brutalne i bezwzględne przestępstwo. Szczególnie, że nie może tu być mowy o żadnej obronie koniecznej, był to po prostu brutalny atak. Jak wspominał później wychowawca z zakładu poprawczego, Krzysztof w wieku 16 lat nie umiał pisać, nie umiał czytać. Wychował się w patologicznym środowisku, miał zaburzoną psychikę, miał zaburzony system wartości. Był po prostu bardzo zdemoralizowanym chłopakiem, nieprzystosowanym do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i w momencie, kiedy miał nad sobą jakąś taką silną rękę, jakiś autorytet, to potrafił jeszcze jakoś w miarę funkcjonować. W poprawczaku musiał dopasować się do panujących tam zasad. Chyba po raz pierwszy w życiu ktoś takie zasady mu stawiał i wydawało się, że to mu nawet całkiem służyło, bo udało mu się ukończyć gimnazjum. Zaczął też się przyuczać do zawodu stolarza, no ale pozbycie się dawnych nawyków nie było takie proste. Kiedy wychodził na przepustki, zwykle wracał z nich w towarzystwie policji i to wracał z dużym opóźnieniem. Po roku natomiast Krzysztof wystąpił do sądu o warunkowe zwolnienie i o dziwo otrzymał je. Przede wszystkim dzięki pozytywnej opinii, jaką wystawiła mu dyrekcja zakładu poprawczego, nie przeszkodził im w tym fakt, że chłopak nie wracał na czas z przepustek, że był doprowadzany przez policję, że generalnie łamał regulamin. Wygląda to trochę tak, jak gdyby dyrekcja placówki miała go dosyć, chciała się pozbyć uciążliwego wychowanka, z którym sobie nie radzili, który sprawiał tylko kłopoty i którego wszyscy się bali. No i tym sposobem chłopak, który dopuścił się brutalnego ataku, spowodował śmierć kobiety, po zaledwie roku znalazł się znów na wolności. I ten rok, który spędził w zakładzie poprawczym, nie był w stanie go zmienić, szczególnie, że po tym roku chłopak wrócił znów do patologicznego środowiska, z którego się wywodził. No i to się dość szybko stało jasne, że tutaj nie ma co liczyć na jakąś poprawę. Krzysztof wdawał się w awantury, był agresywny, jego bliscy przynajmniej 4 razy wzywali w związku z tym policję. Policja zgłaszała ten fakt do sądu, że chłopak będący na zwolnieniu warunkowym przecież łamie postanowienia tego zwolnienia, no ale to się zdawało nikomu nie przeszkadzać. Krzysztof teoretycznie był wtedy pod nadzorem kuratora, ale to też niczego nie zmieniło. Nie wpłynął żaden wniosek o to, żeby chłopak wrócił do poprawczaka. W międzyczasie chłopak skończył 18 lat, no i w grudniu 2008 roku Krzysztof trafił do Dębicy, do tamtejszego schroniska dla bezdomnych. Bez pracy, bez pieniędzy, bez żadnych perspektyw, ani żadnego pomysłu na to, co mógłby robić w życiu. W schronisku zawarł nową, cenną znajomość z 25-letnim Dawidem. Mężczyzna mieszkał w tej noclegowni już od kilku lat. Z zawodu był kucharzem, no ale zdecydowanie większe dokonania miał na polu kryminalnym, specjalizował się w kradzieżach i włamaniach. Miał na swoim koncie też już liczne wyroki, choć nie były to duże wyroki, no bo to raczej takie przestępstwa małego kalibru. Teraz też Dawid czekał na odsiadkę, miał się zgłosić do zakładu karnego w wyznaczonym terminie, no ale oczywiście tego nie zrobił i zamiast czekać w schronisku, aż przyjdzie po niego policja, postanowił znaleźć sobie jakąś kryjówkę. Wtedy nawinął mu się właśnie Krzysztof, który opowiedział mu o miejscowości, z której pochodził, o swojej rodzinie, o swoim szwagrze, który teraz mieszka sam po tym, jak jego żona go opuściła i wyprowadziła się z dziećmi do rodzinnego domu. No i tak to 13 lutego mężczyźni postanowili przyjechać do siedlisk i wprosili się do Krzysztofa. Wiadomo, że jak szwagier przyjeżdża z wizytą, to trzeba się napić, a panowie jak już pili, no to się nie ograniczali. Gospodarz był w tym jednak chyba nieco mniej wprawiony niż jego goście i odpadł jako pierwszy. Nie pomyślał o tym, że w takim towarzystwie lepiej nie tracić przytomności umysłu nawet na chwilę, bo jego kompani uznali, że to doskonała okazja, żeby pozbyć się swojego gospodarza i mieć jego dom tylko dla siebie. Prawdopodobnie tego nie planowali od samego początku, tylko to był jakiś pomysł, który się pojawił spontanicznie, choć trudno to stwierdzić z całą pewnością, co tam im się kotłowało w głowach. W pewnym momencie, gdy gospodarz spał przy stole, Dawid uderzył go w głowę młotem ważącym 3 kilo. Następnie Krzysztof z jakiegoś powodu uznał, że obetnie mu głowę piłą motorową. Kiedy to zrobił, jeszcze krzyczał do Dawida, żeby ten spojrzał, jakie zrobił mu rany. Jeśli ktoś pomyśli, że po chwili mężczyźni wytrzeźwieli i byli przerażeni tym, co zrobili, to nic bardziej mylnego. Panowie, jak na stan upojenia, w którym się znajdowali, postępowali wyjątkowo trzeźwo. Spalili w piecu poplamione krwią buty Dawida, następnie przeszukali kieszenie zamordowanego w poszukiwaniu pieniędzy, a gdy znaleźli całe 100 złotych, uznali, że na ich doraźne potrzeby chyba tyle wystarczy, ciało Krzysztofa przykryli kołdrą, no i udali się do sklepu, żeby kupić więcej alkoholu, po czym wrócili do domu Krzysztofa i przez kolejnych kilka dni mieszkali w tym domu z jego trupem leżącym w korytarzu. Prawdopodobnie przez większość czasu byli na tyle pijani, że nawet im to za bardzo nie przeszkadzało i za bardzo tego nie zauważali. Później Dawid miał powiedzieć, że chciał zabić mężczyznę, żeby uwolnić od niego jego żonę, która chciała się z nim rozwieść. Twierdził też, że on i siostra Krzysztofa byli w sobie zakochani. Nie jestem pewna, skąd się to wzięło i czy oni faktycznie się w ogóle wcześniej znali. Trudno o tym wątku cokolwiek znaleźć, nie ma o tym za bardzo informacji. Może to było po prostu coś, co Dawid powiedział od tak, bo uznał to za zabawne. Jego poczucie humoru było chyba dość niestandardowe. Może fantazjował o siostrze kolegi, nie wiem. Natomiast nigdy nie potwierdzono, żeby między nim a siostrą jego kolegi cokolwiek było. No Dawid też nie wydaje się dobrym kandydatem na kogokolwiek. Po 3 dniach skończyły im się pieniądze, no i daleko nie musieli szukać. W sąsiedztwie mieszkała 75-letnia Aniela, mieszkała samotnie. Mężczyźni weszli do jej domu, zasłonili okna, zażądali pieniędzy. Kobieta miała w domu 2,5 tysiąca złotych, jednak Dawid i Krzysztof tym się nie zadowolili. Dawid zgwałcił kobietę, podczas gdy jego kolega trzymał ją za ręce, żeby się nie wyrywała. Następnie uderzyli ją 4 razy obuchem siekiery w głowę ze skutkiem śmiertelnym. Zabrali pieniądze, no i ponownie ruszyli do sklepu po alkohol. Ale uznali chyba, że ta kwota, którą ukradli Anieli, nie zaspokoi ich potrzeb na wystarczająco długi czas, bo następnego dnia zapukali do drzwi kolejnej sąsiadki, 79-letniej Zofii. Poprosili, żeby ta dała im wody, bo potrzebują do chłodnicy. Kiedy się upewnili, że kobieta jest w domu sama, weszli do środka, zagrozili, że ją zabiją, zażądali pieniędzy. Następnie związali, zakneblowali Zofię na czas, gdy przeszukiwali jej dom. Wzięli 1000 złotych, które znaleźli. No a skoro już zaszli tak daleko, to w ich przekonaniu mieli tylko jedno wyjście. Musieli uciszyć kobietę, żeby nie wydała ich policji. Także nakryli głowę Zofii swetrem, a następnie, tak samo jak w przypadku Anieli, zadali jej 2 ciosy obuchem siekiery w głowę. No i znowu uczcili swój sukces wizytą w Monopolowym. Na szczęście tym razem już ostatnią. Wiosną 2010 roku w sądzie w Rzeszowie odbył się proces. Trwał krótko, bo zaledwie tydzień. Obaj mężczyźni przyznali się do winy i podtrzymali swoje zeznania, które złożyli podczas śledztwa, ale odmówili zeznań przed sądem. Prokurator domagał się dożywocia dla obu mężczyzn, a także, żeby o warunkowe zwolnienie mogli się starać Krzysztof po 60 latach, a Dawid po 55. Trudno było uznać jednego z nich za mniej winnego, bo obaj byli w te zbrodnie zaangażowani w równym stopniu. Natomiast tutaj wygląda na to, że dla Krzysztofa domagano się odrobinę ostrzejszej kary, prawdopodobnie dlatego, że to właśnie on był pomysłodawcą tego obcięcia głowy piłą motorową. Może też dlatego, że to on jakby tutaj wybrał ofiarę, która należała do jego rodziny. Może też nie bez znaczenia były tutaj jego wcześniejsze dokonania i to, że tak naprawdę to nie była pierwsza osoba, którą pozbawił życia. Ostatecznie Krzysztof i Dawid dostali obaj dożywocie, a dodatkowo sąd orzekł, że Krzysztof może się starać o warunkowe zwolnienie po 45 latach, a Dawid po 40, czyli trochę krócej niż wnioskowała prokuratura, no ale wciąż całkiem sporo. Sąd zezwolił też na publikację wizerunku obu skazanych bez zasłaniania oczu i podawanie w mediach ich pełnych imion i nazwisk. Obrońcom nie udało się uzyskać złagodzenia wyroku, o które wnioskowali, a sędzia, uzasadniając wyrok, podkreślił, że zbrodnia miała duży stopień szkodliwości społecznej, ich działania były wykalkulowane, przeprowadzone na chłodno, bez żadnych wyrzutów sumienia i że zasłużyli na najwyższe kary, które wyeliminują ich ze społeczeństwa i powinno się chronić przed nimi ludzi. Obaj mężczyźni byli skrajnie zdemoralizowani, co jeden z nich jeszcze dodatkowo potwierdził, czyniąc wulgarne gesty w kierunku dziennikarzy, którzy zjawili się na sali sądowej. Ten wyrok nie był prawomocny, zatem została wniesiona apelacja i rozprawa przed sądem apelacyjnym odbyła się rok później. Ich obrońcy wnioskowali o obniżenie kary do 25 lat pozbawienia wolności. Wskazywali, że obaj panowie przyznali się do winy, co można uznać za okoliczność łagodzącą. Ponadto adwokat Dawida zauważył, że jego klient jest młody, że zasługuje na to, żeby dostać drugą szansę, bo był zaniedbywany przez rodzinę, jego wychowanie czy też brak wychowania wpłynęły na to, jaki jest jego charakter, ale że można jeszcze to naprawić. Z kolei obrońca Krzysztofa próbował podważać poczytalność swojego klienta w momencie popełnienia czynu. Kilka miesięcy wcześniej Krzysztof został skierowany na badania psychiatryczne, natomiast ostatecznie z tych badań niewiele wyszło. Lekarze nie dostarczyli żadnych argumentów, które mogłyby zapewnić Krzysztofowi obniżenie wyroku i uznanie go za niepoczytalnego czy też częściowo niepoczytalnego. Sędzia nie miał jednak żadnych wątpliwości, nazwał obu mężczyzn seryjnymi mordercami, posunął się nawet do zakwestionowania tego, czy każdego z nich można nazwać człowiekiem, zwrócił uwagę na to, jak bezbronna była każda z ofiar, że nie stanowiły żadnego zagrożenia, Krzysztof był pijany do nieprzytomności, obie staruszki były słabe i bezbronne, także tutaj o żadnym działaniu w obronie koniecznej nie może być oczywiście mowy. Też nie było żadnego motywu, w żaden sposób nie zostali sprowokowani. No tutaj absolutnie nic nie działa na ich korzyść. Sędzia powiedział, że trudno o tej zbrodni mówić bez załamania głosu. Wyroki zostały więc utrzymane, a do tego jeszcze postanowiono, że każdy z morderców będzie musiał wpłacić matce zamordowanego Krzysztofa po 10 tysięcy złotych. I to jest taka historia, w której nie ma wielkiej zagadki kryminalnej, nie ma szalonego mordercy, którego psychika tworzy jakieś teorie, które można analizować. W tej sprawie wszystko jest jasne i aż boleśnie oczywiste. Przyszli, upili się, zamordowali, okradli, bez najmniejszego szacunku dla ludzkiego życia, obcięli komuś głowę piłą motorową dla żartu tak naprawdę, bo to takie było śmieszne, albo nie wiem, chcieli zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Potem zabrali mu 100 zł, zgwałcili staruszkę, bo nic innego nie mieli do roboty. Ukradli łącznie kilka tysięcy złotych i jedyne, co im przyszło do głowy, żeby z tymi pieniędzmi zrobić, to było wydanie ich na alkohol, co dużo mówi o ich poziomie intelektualnym, moralnym i jakimkolwiek innym. Dla mnie to jest przede wszystkim jednak historia ludzi bez perspektyw, urodzonych w patologicznym środowisku, które właściwie już od najmłodszych lat wyznaczyło im miejsce w świecie i to miejsce bardzo niskie. My lubimy dzisiaj myśleć, że każdy ma szansę się wybić, każdy może zrobić karierę, spełnić swój amerykański sen, że wystarczą chęci, wystarczy chcieć, pracować, uczyć się i każdy z nas, niezależnie od tego skąd pochodzi, może poprawić swoje życie, wydostać się z biedy, ale w rzeczywistości takiej możliwości nie mają wszyscy. Bo jeśli jesteś chłopakiem z rodziny patologicznej ze wsi, który w wieku 16 lat nie umie nawet dobrze czytać i pisać, no to prawdopodobnie nawet nie pojawi ci się w głowie taka myśl, że można zrobić coś inaczej. A jeśli się pojawi, to nie masz pojęcia, jak można to zrobić, dokąd pójść, do kogo się zwrócić, jak w ogóle zrobić ten pierwszy krok. Jeśli nie masz w swoim życiu kogoś, kto ci pomoże, wskaże jakieś możliwości i otaczają cię tylko ludzie, którzy nie skończyli podstawówki i od zawsze tylko piją i kradną, no to prawdopodobieństwo, że sam zapragniesz się uczyć, rozwijać, zmieniać swoje życie, jest naprawdę minimalne, a nawet jeśli tego zapragniesz, to takie otoczenie będzie cię cały czas ciągnąć w dół. I to jest taki paradoks życia w społeczeństwie, że nie mamy wpływu na to, w jakim środowisku się rodzimy i wychowujemy, ale koniec końców to my sami odpowiadamy za to, jakim człowiekiem się staliśmy. Nie nasza rodzina, społeczeństwo, nauczyciele czy jakiekolwiek instytucje państwowe, no tylko my, bo w teorii to my podejmujemy wybory w swoim życiu. No tylko w praktyce niektórzy tych opcji do wyboru mają zdecydowanie mniej niż inni. Ale i tak wszyscy jesteśmy oceniani według tej samej skali, czy to na początku jako dzieci w szkole, czy później na przykład wobec prawa. I tych nierówności społecznych nie da się chyba zlikwidować. Nikt jak dotąd nie znalazł na to sposobu. W każdym razie nie da się ich zlikwidować, nie łamiąc w drastyczny sposób praw człowieka, nie ograniczając wolności. No ale z kolei ograniczając te prawa, może i można by jakoś wyeliminować część patologii, ale w ten sposób z kolei tworzyłoby się kolejne nierówności i kolejne patologie. To oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwia morderców ze wsi siedliska Bogusz ani żadnych innych przestępców, tylko prowadzi do pytania, które zadajemy sobie od dawna i na które jednoznacznej odpowiedzi wciąż nie znamy. Czy bestie się rodzą bestiami, czy dopiero się kształtują w takiej, a nie innej rodzinie, takich, a nie innych warunkach życia, przy sporym udziale mechanizmów społecznych. No i ten dzisiejszy przypadek wskazywałby właśnie na ten czynnik społeczny, choć oczywiście wiemy, że z drugiej strony można by też przytoczyć ileś przykładów na coś zupełnie odwrotnego. Także jeśli ktoś szuka prostych odpowiedzi i jednoznacznych ocen, to przykro mi, ale tu ich nie znajdzie. No i na koniec tej opowieści chciałam Wam jeszcze tak trochę przewrotnie przeczytać jedną rzecz, którą znalazłam też w brzosteckiej gazetce parafialnej. Uwaga, bo to będzie żart, taki rzekłabym bardziej suchar. Czytam. Wywiad z solenizantem w dniu setnych urodzin. Jak pan dożył 100 lat? Raz w roku urządzam organizmowi alkoholową terapię szokową. Ile pan wtedy wypija? Tego dnia nie piję. Ten żart brzmi bardzo ponuro w kontekście historii, którą właśnie opowiedziałam i mnie przyprawia o taką refleksję, że ta beztroska, z jaką my jako społeczeństwo traktujemy nadużywanie alkoholu, jest naprawdę nadzwyczajna. Nie dotyczy to zresztą tylko Polski, bo na przykład w zagranicznych serialach tak samo widzimy ciągle, że jak dobra impreza, no to musi być alkohol, że jak są problemy sercowe, to trzeba się urżnąć, jak są jakiekolwiek inne problemy, no to najlepiej kielicha. I ten alkohol jest czymś takim oczywistym, dostępnym, pomimo że przecież wiemy, jaki ma wpływ i na ludzi, na to, jak ludzie niszczą sobie życie z dużą pomocą alkoholu i jakim ogromnym problemem jest uzależnienie. A jednak w 2020 roku w parafialnej gazetce ktoś drukuje taki dowcip w rubryce Humor i uważa, że to jest strasznie zabawne. Mnie, odkąd weszłam w świat kryminalnych historii z prowincji, szczerze mówiąc, żarty z alkoholików i upojenia alkoholowego już przestały całkowicie bawić. No i tym spostrzeżeniem zakończę ten odcinek. Dziś po raz pierwszy na YouTubie będziecie mogli zobaczyć planszę z imionami moich patronów. Pewnie się gdzieś teraz właśnie pojawiła na ekranie. Dziękuję tym wszystkim z Was, którzy zdecydowali się dorzucić swoją cegiełkę. Na razie ten mój cel został osiągnięty chyba w 10%, także jeśli chcecie, żeby ten współczynnik jeszcze się podniósł, to zapraszam na mojego Patronite'a, link jest w opisie. Źródła do odcinka jak zawsze znajdziecie na stronie, która jest podlinkowana również w opisie. A na dziś to już będzie wszystko. Dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca. No i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.